Niedziela Miłosierdzia Bożego. Na jej temat Jezus powiedział do Faustyny, do świętej Faustyny Kowalskiej tak. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Która dusza przystąpi do komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki się nie zwróci do źródła miłosierdzia Bożego. Kochani, my wyobraźmy sobie taki wielki, ogromny dzban dobrego wina, który dzisiaj Pan Bóg leje z nieba. Obficie, nie wydziela po trochu. Ale tyle się naleje tego wina w każdego z nas, jaką mamy, przepraszam za porównanie, szyjkę. Bo może się lać z wielkiego dzbanu, a jak szyjka w butelce jest wąska, to się parę kropel naleje. Dlatego jeśli ktoś jest wolny od przywiązania, od grzechu, od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nabierze dzisiaj łaski nieprawdopodobnej. Kilka dni temu czytałem artykuł siostry z tego zgromadzenia, z którego była siostra Faustyna Kowalska, sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, siostry Siepak, i ona pisała, że jest to jeden dzień w roku, że możemy zyskać taką łaskę, że będziemy tak jak po Chrzcie Świętym. Totalny wyrób spod igły. Wszystko w niepamięć idzie. Wszystko w niepamięć idzie. Zdrady, cudzołóstwa, najgorsze, przepraszam za słowo, świństwa. Nie ma, obmyte. O ile Panu Bogu pozwolimy się obmyć. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Jezus swoich apostołów formował przez 3 lata. 3 lata dzień i noc był z nimi, 3 lata u Niego mieszkali. To było szkolenie 24 godziny na dobę. Pokazywał im swoją moc, przekazywał im swoją mądrość. Na górze Tabor dokonał wspaniałego cudu. Przemienił się wobec nich, pokazał im swoją potęgę, swój majestat. Tych 12 to była naprawdę Jego umiłowana trzutka. On ich szczerze kochał swoim sercem. Kochał wszystkich, ale ich tak widocznie, bezpośrednio. I oni zawiedli. W Ogrójcu nawet ci wybrani z tych 12, już ta ścisła czołówka, nie potrafili z Nim cuwać. Zasnęli. A kiedy, jak mówi Ewangelia, przyszli po Jezusa wysłannicy arcykapłanów z kijami i mieczami, wtedy ewangelista Mateusz zapisał: wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli. Wszyscy. Totalna klapa na egzaminie. Wszyscy uciekli. To jest niesamowite. 3 lata im poświęcił. Uprzedzał ich, wszystko im przewidział. Skąd my znamy tą historię? Kochani, ilu z nas miało 12 lat katechezy za sobą? Spowiedzi nie zliczymy. Rekolekcje. Ilu z nas ministrantura, oaza, pielgrzymki na Jasną Górę? No, katolik od urodzenia, mocny. Wystarczyło pierwsze zakochanie, pierwszy chłopak, pierwsza dziewczyna. Już następnego dnia był grzech ciężki. I cały czas, całe chodzenie z dziewczyną to było jedno wielkie pasmo grzechu ciężki. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Katolik od urodzenia, praktykujący, ktoś mówi, słuchaj, proponuję ci pracę, wiesz, w drukarni, tam różne świerszczyki się drukuje. Dobra, nie ma problemu, mogę pracować. Praca w aptece, środki wczesnoporonne, nie ma problemu, mogę pracować. No gdzie te 12 lat katechezy, tych mszy świętych, setki, tych spowiedzi, książek religijnych, papież, Jasna Góra, jakby tego nie było. To jest naprawdę dziwne, proszę Państwa. Nie musieli nam sprowadzać kandydatów na zomowców do Polski. Służba Bezpieczeństwa to byli Polacy. Wystarczyło, że ktoś powiedział, stary, pójdziesz, dobrze zarobisz. I już święte słowa nie rzucę, Panie, świątyń Twych szły na bok. Jest to taka tajemnica, ja nie chcę wytykać palcami innym błędów. Sam się niekiedy dziwię. Jestem księdzem, a potrafię się tak zdekoncentrować, tak się zachować, jak my potrafimy tego Chrystusa sprzedać. Ileśmy o Nim słyszeli. Ileśmy o Nim słyszeli. Kochani, święty Paweł w liście do Galatów pisze: nadziwić się nie mogę, że tak szybko odstępujecie od tego, który was powołał. Chrystus, nawet Chrystus, kiedy przyszedł do swojego rodzinnego miasta, nie mógł się nadziwić, jak oni są niewierzący. Nie mógł się nadziwić ich niedowiarstwu. To jest taka tajemnica dziwna, kochani. Że w tym kraju, w tak ultrakatolickim kraju, który miał kardynała Wyszyńskiego, śluby jasnogórskie, który miał obronę Częstochowy, to już dawne dzieje, ale było, który miał Jana Pawła II, że w tym kraju nie wolno mówić w biurach i w pracy o Chrystusie, a jeśli o Kościele, to krytycznie. To jest niesamowite. Mama jednego mojego kolegi księdza poszła do szpitala. Wróciła z tego szpitala i mówi: synku, jak oni was nienawidzą. W szpitalu był jeden temat. Kościół. Od rana do wieczora był jeden temat. Wszystkim skojarzyło się z Kościołem. Synku, jak oni was nienawidzą. Ta kobieta mówiła, płakałam pod tą kołdrą. Nic się nie odzywam, bo by mnie zjadły. Te kobiety mówiły, jak ją boli. Prawda? Ta trzustka ją tak boli. Ona mówi, ja się ukrywałam pod kołdrą ze swoimi łzami, jak oni nie cierpią Kościoła. Coś niesamowitego. Czytajmy uważnie, jak Chrystus na tą naszą niewierność, na te nasze zdrady, nasze, nie ich, nasze, zareaguje. A jak zareagował na swoich zdrajców, na tą dwunastkę, która go opuściła. Czytajmy uważnie dzisiejszą Ewangelię, czytajmy tę historię, bo od tego zależy nasza przyszłość, nasze życie, nasze zbawienie. Ewangelista zapisał, było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Już pierwszego dnia Jezus do nich przyszedł. Rano wysłał Marię Magdalenę jak jakąś forpocztę, żeby powiedziała, że On zmartwychwstał. Oni oczywiście w to nie uwierzyli. Ta tajemnica tej niewiary. Jezus potem, jak w innym opisie ewangelicznym, jak się spotyka z uczniami, wyrzucał im upór i brak wiary. Ja się cały czas zastanawiam, dlaczego my tak nie wierzymy. My jesteśmy tak praktykujący. Domyślam się, że mówię tutaj do osób, którzy są i w ruchach, i w grupach religijnych, i dla Państwa książki religijne, audycje, prasa katolicka, to nie są obce rzeczy i rekolekcje takie czy inne. Jak my często nie chcemy uwierzyć. To, co Państwu często mówię. Przychodzi ktoś z problemem, pół godziny gada o mężu, o teściu, o chorobie, o Jezusie, ani słowa. Ani słowa. Ja tak czekam, patrzę na zegarek. W której minucie padnie po raz pierwszy słowo Jezus? Nie ma. Nieczystość, dziewczyna, grzech, upadek, teściowa, zięć, problem, choroba, pieniądze, studia, kariera, lęk. Jezus, powiedz coś. Popatrzcie, jak my potrafimy Cię czepnąć czyichś słów. Ja to często Wam daję to porównanie. Jak ludzie mówią o lekarzach w szpitalu. Leczy mnie ten doktor Piotrowski. Leczył mnie tamten, ale tamten to był niedobry. Ten jest taki lepszy. I wiecie, co mi powiedział? Że jeszcze będę tańcował wiele lat. Co mi powiedział lekarz? Czyli jestem zdrowy, bo ja tam się nie znam na medycynie. Ale skoro mi docent Jabłoński powiedział, że ja jeszcze na weselu prawnuków będę tańcował, to on to wszystkim opowiada. Co mi powiedział docent? Co mi powiedział docent? Znacie takiego, co mi mówi? Co mówi? Co mi Jezus powiedział? Ha! Jezus mi powiedział, pokój tobie, grzeszniku. Nie jest tak z tobą źle. Nie jest ze mną źle. Jezus mi tak powiedział. Kiedy? 31 marca 2008 roku. Na Ewangelii. W niedzielę miłosierdzia o 15. Mi tak Jezus powiedział. Czy my mu wierzymy? Ale wiecie, dlaczego tak jest? To, powtarzam, nie tłumaczy całej tajemnicy. Jeśli my uwierzymy w Jezusa, to musimy go przyjąć do serca. Przyjąć do serca jako Pana. On będzie najważniejszy, nie my. A jak tak się przyglądam i sobie, i innym, to wiecie co? My wolimy cierpieć, bylebyśmy byli w roli głównej. Ja wolę cierpieć i mieć kłopoty, ale żebym był w roli głównej. Tak, proszę księdza, godzinę o mnie pogadamy, dobra? Dobra? Jak fajnie. Kiedy mogę jeszcze przyjść do księdza? Tak. Ksiądz siedzi i słucha. Nikt nie chce mnie słuchać. Wszyscy mówią, przymknij się, a ja nie mogę. Proszę księdza, następny dramat. Spotkanie siódme. No jak sytuacja? Proszę księdza, jest tragicznie. Jest po prostu tak tragicznie, nie udźwignie ksiądz, ale niech ksiądz posłucha. Ja w roli głównej. A jakby mi się tak wszystko poprawiło, to trzeba by wielbić Jezusa. Przyjść powiedzieć, jak Jezus jest wspaniały, jaki wielbi, on mi uwolnił. A ja wolę, jak lubię o sobie. I my dlatego nie chcemy go przyjąć. Jeszcze z jednego powodu, bo jeśli my uznamy, że On jest Bogiem, że On zmartwychwstał, to musimy przyznać, że do zmartwychwstania idzie się przez krzyż, bo On szedł przez krzyż. A my tego ciągle nie chcemy uznać, że do zmartwychwstania. My chcemy życia wiecznego. My chcemy spokoju serca. Tylko tego krzyża to my nie chcemy. A jeśli uznamy, że Jezusa droga jest naszą drogą, to niestety tam się do zmartwychwstania szło przez krzyż. On przyszedł już pierwszego dnia wieczorem. Nie czekał. Nie mówił, niech z tydzień w niepewności pożyją. Co ja z nimi teraz zrobię? Nie, natychmiast. Kto z Państwa widzi ten obraz Jezusa Miłosiernego, niech patrzy na nogi. Nie stoją w miejscu, idzie. Cały czas do Ciebie idzie. To słońce, to dzisiejsze śniadanie, wczorajsze jakieś natchnienie, przedwczoraj jakiś wiersz przeczytany, ale i ból, choroba. Jezus Cię szuka, ostrzega. Proszę Państwa, to się wszystko dokonuje w ciszy, ale jaka w niebie trwa akcja ratunkowa nas, w naszej sprawie. Jezus cały czas idzie. My naprawdę ciągle mamy jakąś wizję takiego Pana Boga statycznego, który siedzi w niebie, noga na noga założona, ręka na rękę założona i mówi, oj, kiepsko wam to idzie. Taką punktację nam Pan Bóg robi, jak w jeździe na łyżwach. 2-3, 2-3, 2-2. No poniedziałek ci zupełnie nie wyszedł. No ale staraj się, brachu, no staraj się. Kombinuj. Nie, On nas na rękach nosi. Zobaczycie, jak my to na sądzie ostatecznym zobaczymy. Tylko nie narusza naszej wolności. Dlatego my tu myślimy, że On nic nie robi. Bo my się szantażujemy, my się zmuszamy, my się przekupujemy i nazywamy to miłością. Będziesz wnusiu babcie kochał? To coś dostaniesz. Będziesz grzeczny, mój narzeczony, to coś dostaniesz. Co to zobaczysz, ale coś dostaniesz. Pan Bóg tak nie robi. I dlatego nam się wydaje, że On nic nie robi, że jest bierny. Gdzie te akcje ratunkowe? Jeżdżą aniołowie karetkami pogotowia po ziemi, żeby nas ratować. I On idzie i spieszy się. Przyszedł pierwszy. Jezus zawsze przychodzi pierwszy. Bóg zawsze przychodzi pierwszy. My też tego nie rozumiemy, bo my mówimy, jak mój szwagier do mnie zadzwoni, to ja z nim pogadam. Jak nie zadzwoni, to nie. Jak mi koleżanka się nie przeprosi, to ja z nim pogadam. My stawiamy warunki, że ten drugi musi być pierwszy. Jezus, wszyscy jesteśmy grzesznikami tu w Kościele. I nikt z nas nie zasłużył, żeby On przyszedł pierwszy, a przychodzi pierwszy. Stanął po środku. Gdybym chciał teraz być z Państwa wszystkich jak najbliżej, jestem najbliżej pierwszych rzędów, ale gdybym chciał być jak najbliżej was wszystkich, musiałbym iść, stanąć tam po środku. Bo jak się stoi po środku, to jest się najbliżej wszystkich. Jezus stanął po środku. Nie tak, żeby ich mieć na oku. Proszę Państwa, jak się kogoś chce mieć na oku, to to się staje tak, jak ja w tej chwili. Stanąłem sobie z boku kościoła, w rogu i mam was wszystkich na oku. A On stanął po środku, żeby to oni mieli go wszyscy na oku. Żeby oni go dobrze widzieli, żeby oni go dobrze słyszeli i żeby być blisko nich, jak najbliżej wszystkich. Piotra, Mateusza, Pawła i otwiera usta. I teraz jest sensacja, co on powie. Oni go widzieli, jak on rozbijał stragany. Oni go słyszeli, jak on mówił: groby pobielane jesteście. Paskudztwo i brud. Jezus nie przebierał w słowach. Co on teraz powie? Mógł wygłosić taką mowę oskarżycielską. A on mówi: pokój wam. Cisza. Nic nie odezwali się. Zamurowało ich. Nie wierzą. I on pokazuje im ręce i bok. Wiecie, przepraszam, wyobrażam sobie tego Pana Jezusa też w takich szatach. Tu pokazuje, tutaj zobaczcie, tutaj patrzcie. Jak po operacji znajomym pokazujemy blizny. Panie Jezu kochany, co Ty robisz? Bóg Wszechmogący, Syn Boży, Pan kosmosu i stworzenia, podnosi szaty, patrzcie, tutaj, moje rany. Co mam wam jeszcze pokazać? Jakiego chcecie argumentu? Coś niesamowitego. Oni się może spodziewali, że on ich po kolei będzie egzekucję robił. A on im pokazuje rany, pokazuje palce, pokazuje dłonie i jeszcze raz mówi: pokój wam. Co mam jeszcze wam pokazać? Co mam jeszcze zrobić? Krzyż już był, widzieliście. Nie potępiałem was z krzyża, nie przeklinałem. Dałem wam swoją matkę na krzyżu. Co mam jeszcze zrobić? Taki jest Jezus. To jest coś nieprawdopodobnego. I kochani, uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. To jest bardzo ważne, że oni się uradowali. My często może myślimy, żeby mi się tak Pan Jezus pokazał, żeby tak do mnie przyszedł. Też bym chciał tak zobaczyć. A uradowałbyś się? Kochani, to jest właśnie to, że Jezus jest światłością ze światłości. On, jak mówi Pismo Święte, przenika i zna nas wszystkich. Zna nasze najskrytsze myśli. Czy naprawdę chciałbyś się spotkać z kimś, kto zna twoje najskrytsze myśli? Ja kiedyś wam opowiadałem, jak z moim kolegą żartowaliśmy z naszych przyjaciół, którzy przychodzili do kurii, a mówiliśmy: stary, mówi się o tobie. Te twoje sprawy wyszły z zeszłego roku. Na niejednej twarzy widzieliśmy lekkie przerażenie. Mówi się o tobie. Ta twoja sprawa, ta twoja korespondencja internetowa, to wyszła, tak. Jutro będzie w najnowszym numerze Wprost. Jeden człowiek by zbladł. Żeby przyszedł ktoś, kto mnie zna i przenika. My dlatego Pana Boga nie za bardzo chcemy przybliżyć. My taki mamy dystans do Pana Boga. Panie Boże, jesteś wspaniały, ale za bardzo się nie zbliżaj. Proszę spojrzeć na obraz jeszcze raz. Na oczy Jezusa. Gdzie się patrzy? W Twoje oczy. My unikamy spojrzenia w oczy. To jest trudne. Zauważcie w domu, jak mąż rozmawia z żoną. Kochanie, co na obiad? Kapuśniak. O której jutro idziemy do kina, na 16:00. Nie patrzymy się w oczy. Często jest nam bardzo trudno spojrzeć. A tak podejść do matki, do córki, wziąć za ręce, tak spojrzeć w oczy. Naprawdę, mogliśmy, bo my się boimy szczególnie tych relacji bliskich, bo my się, proszę Państwa, znamy. Dziewczyna chłopakowi może patrzeć w oczy: kochanie, jesteś taki śliczny. Ale matce spojrzeć w oczy, powiedzieć: mamo, tak Cię kocham, jak wczoraj nie chciałam jej pomóc, jak wczoraj ją po prostu zlekceważyłam. My się w rodzinach znamy, nie do końca, ale sporo, i dlatego nie patrzymy się sobie w oczy. To jest to, że my się niepewnie czujemy. Ja opowiadałem wam, kochani, jak mi się parę razy w życiu zdarzyło wyjść na ambonę z przygotowanym kazaniem. Już zamierzałem wystrzelić homiletycznie, patrzę, w pierwszym rzędzie moja mama. Mówiłem. Zmieniałem kazanie na bardziej stonowane, takie, że w ogóle trzeba być dobrym. Jak trudno jest naprawdę pokazać siebie, komuś to zna. Jezus patrzy w oczy. Radzę wam, jak macie klepać, pacierz. Ojcze, nazdrowaś Mario, łaskiś pełna po twoją bronę. Zostaw. Weź obrazek ze ściany Jezusa Miłosiernego. Weź obrazek z portfela i popatrz Jezusowi minutę w oczy. I nic nie mów. To jest niesamowite. Ten obraz ma niesamowitą moc tego spojrzenia Chrystusowego. Jezus chce nam patrzeć w oczy. Bo tu idzie prawda. Jeszcze ten gest serca odkrytego. Wiecie, to jest niesamowite, że to nieraz w najbardziej takich napiętych momentach narzeczeństwa się mówi: słuchaj, wszystko Ci oddaję, serce, duszę. Potem się okazuje, że tam nie wszystko było. Rzadko kiedy ktoś nam daje wszystko. Ktoś nam daje, mamy przed sobą swoje tajemnice, ukryte rzeczy. Jezus mówi: słuchaj, nie mam przed tobą żadnej tajemnicy. To jest nieprawda. Panie Jezu, a ty coś tak nie kombinujesz? Ty nie masz tam takiego wariantu awaryjnego, o którym nic, wszystko, rozumiesz? Wszystko ci mówię. Pokój tobie do końca, bracie. Nie mam żadnej ukrytej myśli. Nie przeprowadzam na tobie żadnego testu. Nie myślę sobie coś tam, podskórnie o nas, otwarte serce Jezusa. Kochani, boimy się tej prawdy o sobie, bo czujemy, że mamy grzechy i nieraz nie wierzymy, że zostały nam one odpuszczone. Popatrzcie na prawą rękę Jezusa. Błogosławi. Może ktoś z was jest w grzechu ciężkim. Może ktoś z was już dawno nie było spowiedzi. Może ktoś z was nie chodzi do spowiedzi, bo mieszka z chłopak z dziewczyną i wie, że nie ma co się spowiadać, bo im nic z tego nie wyjdzie. Może ktoś z was używa środków wczesnoporonnych i się nie spowiada. I tak sobie nieraz myśli, co mi ten Jezus powie? Co mi ten Jezus powie na tym sądzie ostatecznym? Jezus ci błogosławi. Jak to mi, grzesznikowi? Przecież ja grzeszę. Wczoraj w nocy grzeszyłem. Ale żeś tu przyszedł. Ale coś w tobie dobrego jest. Twoje serce nie jest całe oddane grzechowi, bo żeś tu przyszedł. Jakiejś nadziei, że coś usłyszysz, że się pomodlisz. Przyszedłeś w swojej bezsilności, w bólu. Jest ci tu trudno stać w kościele. Może czujesz się zdołowany. Może ci się wydaje, na pewno tu wszyscy ludzie tacy porządni u tej świętej Anny, a ja jeden grzesznik tam stoję pod filarem. Przepraszam, tu nie ma filarów. Jezus ci błogosławi. Patrz, przyszedłeś. Idź dalej. Pogadaj z księdzem. Ściągnij z internetu konferencję. Jedź na rekolekcje ignacjańskie. Czekaj, może z tego grzechu wyjdziesz. Spróbujcie. Na razie się rozstać na tydzień. Próbnie. No zobaczcie, kombinuj. Czekaj, błogosławię ci. Coś się w tobie dobrego dzieje. Jest iskierka. Symbol człowieka rozdmuchującego iskierkę. Jaki jest piękny. Nie wolno dmuchać za słabo, nie wolno dmuchać za mocno. Jezus tak nam błogosławi. Proszę zwrócić uwagę, jak Jemu zależy na nas. Apostołom pokazywał te rany, a specjalnie przychodzi za tydzień, żeby Tomaszowi, niedowiarkowi, jeszcze więcej pozwolić. Tomaszu, wsadzaj palce. Tu w bok wsadzaj, w ręce, po gwoździach, wsadzaj palce. Na jakie Jezus eksperymenty jakieś już pozwala. Zachęca do tego. Kochani, boimy się tego, czy jesteśmy godni. My się Pana Boga ciągle boimy. Ja nie wiem, skąd się to bierze. Tyle słyszymy, że On jest miłością. Tyle słyszymy o Jego miłosierdziu. My się Go ciągle boimy. Ale bardzo często w sercu nasze ja nie rozmawia z Bogiem, tylko z demonem. I demon ciągle nam robi rachunki sumienia. I demon nas ciągle oskarża. Poza tym w dzieciństwie, no różne mieliśmy przeszłości, ale wystarczy nieraz, kochani, raz usłyszeć o Bogu karzącym. Jakiś przerażający obraz piekła niedostosowany do psychiki małego dziecka. Może jakąś mieliśmy nadgorliwą babcię, która jak mieliśmy 3-4 latki, jak nam o piekle opowiedziała, to my do dzisiaj się nie możemy pozbierać z obrazem Pana Boga. A tak się dzieje, nawet nie w zamierzchłych czasach. Kiedyś tutaj koło Ressa Kramizer szedłem w sutannie, nie pamiętam, czy byłem klerykiem, czy księdzem, jakaś pani nie mogła sobie dać rady ze swoim dzieckiem i mówi do niego, bądź grzeczny, bo jak nie, to cię ksiądz zabierze. Wystarczy, że coś takiego już usłyszeliśmy. Bądź grzeczny, bo jak nie widzisz, to się płyska, to Bozia się gniewa. No. Ja to słyszałem w dzieciństwie, że Bozia się gniewa. Co to za Bozia, co piorunami strzela w dzieci? Jak potem takiego Boga można pokochać? A to w dzieciństwie to gdzieś wchodzi. Ktoś nam dał taki fałszywy obraz, a szatan tylko zacierał ręce, żebyśmy coś takiego łyknęli. I teraz ten Chrystus musi rany nam pokazywać. Musi nam pozwalać na wszystko. Musi powtarzać pokój wam. Nieraz go powiedział. Słuch, kochani, tak was bardzo zachęcam do kultu miłosierdzia Bożego, żeby ten obrazek mieć w portfelu, mieć pod szybą na biurku, mieć na ścianie, patrzeć na Niego wielokrotnie, w te oczy, na tą rękę, na ten napis, Jezu, ufam Tobie. To jest lekarz, który stawia diagnozę. Jak się ludzie wpatrują w lekarza, jak mnie w szpitalu przeganiali, ja się taki nieważny czułem, proszę księdza, niech ksiądz ucieka, zaraz będzie obchód. Przyjdzie ordynator, niech ksiądz zmyka szybciutko. No ja zmykałem z Panem Jezusem, żeśmy uciekali. Bo miał przyjść lekarz. I co lekarz powie, to jest ważne. To jest lekarz, którego spotkamy na sądzie ostatecznym wszyscy. I teraz ten lekarz mówi, jesteście dobrzy, chorzy, poranieni, ale pracujcie, starajcie się i nie bójcie się przyjąć mnie za Pana. Nie bójcie się przyjąć mnie za Pana. Będziecie ważni. Bo ktoś mówi, jak Jezus stanie się Panem, to ja już w ogóle nie będę ważny. Jak ta babcia u lekarza, co lekarz jej powiedział, wie Pani, już Pani jest zdrowa. Ojej, to już nie będę do Pana przychodzić? Ale niech się Pan nie martwi, ja się na coś rozchoruję. Pan doktor to tak zawsze obsłucha, obstuka i zapyta. Dzieci mnie nie pytają, wnuki mnie o nic nie pytają. Pan doktor był jedynym, co mnie pytał, co u mnie słychać. Nie bój się, będziesz ważny, nawet jak będziesz zdrowy. Wielbiąc Jezusa, tylko będzie pomnażała się Twoja chwała. Kończąc tą homilię w Dzień Miłosierdzia Bożego, odwołam się do tego obrazu, o którym mówiłem tutaj Wielki Czwartek, do oceanu. Wszyscy lubimy patrzeć, jak fale uderzają o skały i roztrzaskują się. Można by to nawet policzyć, stanąć ze stoperem, policzyć, ile w minutę razy ta skała woda w skałę uderza, pomnożyć to przez 60, potem przez 24, przez 365. Ile w tysiącu lat taka woda uderza w tą skałę? Miliony razy. I to jest obraz Bożego Miłosierdzia. Kochani, jesteście tu jak na plaży. I tutaj tak przychodzicie co niedziela, wielu z was częściej do Kościoła Świętej Anny. I tak Słowo Boże tak cię uderzy i tak wróci. Niektórzy mówią, a po mnie to spływa jak po gęsi. Spływa jak po gęsi, ale coś zostaje. Popatrzcie, te skały przez setki lat się kruszą. I komunia święta, my jak fala wychodzimy księża z kielichami, rozdając komunię świętą. I przychodzicie do spowiedzi i was obmywa. I ktoś mówi, po co tak chodzę w kółko? Po to, żeby cię w końcu tą hardość naszego grzechu, hardość naszej pychy, zarozumiałości, żeby Bóg skruszył. Pan Bóg, pamiętajcie, to nie jest buldożer. Pan Bóg jest ocean, który działa na zasadzie fali. Przychodź się obmywać wiele razy, tysiące razy. Nieraz jeszcze zrobisz jakiś zły numer. Specjalne fale są tutaj w konfesjonałach. Takie mocniejsze fale trochę. To działa na zasadzie fali, tysiące rad. Jezus, to jest taka wzruszająca dla mnie scena. Jezus stanął w świątyni i zawołał donośnym głosem. Kochany Pan Jezus, on już nie wiedział, co robić. Woła donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Przyjdźcie ludzie, pijcie, obmywajcie się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Nie szukajmy żadnych pocieszeń. Że coś znaczę, bo się wykształciłem, że coś znaczę, bo mam pieniądze, że coś znaczę, bo mam znajomości, że coś znaczę, bo należę do elitarnego duszpasterstwa. Nie szukajmy pocieszeń. Boga pragnę, Boga żywego, tylko Jego, a wszystko jest marnością. Wszystko inne, co ludzkie, jest marnością. Boga miłosiernego, prawdę. To, co powiedział Jezus do Faustyny. Świat się nie uspokoi, przecież ludzie szaleją. Szaleją, żeby coś znaczyć. Jakim jest potrzeba właśnie tego, żeby ktoś mnie dostrzegł. Jeden z moich księży kolegów, chyba tego nie mówiłem, opowiadał, że jak chodził po tacy, zbierał tacę u siebie w parafii, taki mały chłopczyk mu rzucił złotóweczkę na tacę. On chciał tak tego swojego młodego parafianina dowartościować i mówi, jak ty chłopczyku masz na imię? Łukasz. No to ksiądz wypowiedział wierszyk, niech nam żyje i wyrasta Łukasz, chluba naszego miasta. No Łukaszek się ucieszył, rodzice się ucieszyli, a z drugiej ławki wychyla się jeden pan i mówi, proszę księdza, a ja mam na imię Władysław. Ja chcę coś znaczyć, ja chcę coś znaczyć, właśnie jestem chory, właśnie cierpię, właśnie żeby mnie zauważyć, ja chcę coś znaczyć. Jeśli nic nie znaczę, to przynajmniej cały świat będę krytykował. Jak przyjmiesz Boże miłosierdzie, dopiero wtedy będziesz znaczył. Dopiero wtedy będziesz znaczył, staniesz się czysty i piękny. My nie wierzymy w swoje piękno, a Chrystus woła, ludzie, jacy wy jesteście piękni, kiedy odwołujecie się do mojego miłosierdzia, żebyście widzieli, jacy wy jesteście śliczni i wspaniali. Więc odwołujmy się do tego oceanu niewyczerpanego Bożej miłości. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Bogu zależy na nas. Ufni w tę prawdę skierujmy nasze prośby do Tego, który z czułością pochyla się nad każdym grzesznikiem. Módlmy się za Kościół Święty, aby w swojej pracy ewangelizacyjnej potrafił ukazać ludziom oblicze miłosiernego Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich kapłanów, aby sprawując sakrament pojednania byli miłosierni jak Chrystus, ale i wymagający jak Chrystus. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy od lat nie przystępowali do spowiedzi, aby gorąco zapragnęli uwolnienia od śmiercionośnego grzechu. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy wątpią, że mogą uwolnić się od ciągłych upadków, aby pamiętali, że to pokora jest drogą duchowego wyzwolenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich naszych bliskich, którzy są w czyśćcu, aby jak najszybciej Pan wprowadził ich w miłosierdziu swoim do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych, abyśmy prosząc o Boże przebaczenie, darowali wszystko naszym winowajcom, Ciebie prosimy. Jezu, który na krzyżu zgładziłeś wszystkie grzechy ludzkości, bądź miłosierny dla nas, dla naszych bliskich i dla całego świata, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.